Zawsze gdzieś wiedziałem podświadomie, że ja coś osiągnę. I to wszystko do tego dążyłem, pomimo tych przeciwności. To nie jest tak, że ja wstałem, a jestem Artur Szpilka i wszystko tam. Boks, ogólnie sporty walki jest o tyle fajnym sportem, że tam układy oczywiście ci pomogą, ale pierdolniesz chłopa i nie ma żadnej układy. Rozumiesz, to jest boks. Tam masz sam sobie decydujesz. Więc ja miałem takie szczęście i też ciężką pracą, że zdobyłem mistrza Polski, mówiłem po pół roku treningu, a potem zdobywałem mistrzostwo za mistrzostwem.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality, audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Witam Cię w nowym odcinku, w którym rozmawiam z Arturem Szpilką, czyli jednym z najlepszych polskich pięściarzy i byłym pretendentem do tytułu Mistrza Świata Wagi Ciężkiej WBC. Na swoim koncie posiada tylko 3 walki przegrane, 22 wygrane, w tym 15 przez knockout. Artur został też sklasyfikowany najwyżej na 6. miejscu w światowym rankingu wagi ciężkiej, stając się jednocześnie jednym z najlepszych bokserów na świecie. Artur też jest bardzo autentyczną i barwną postacią w świecie social mediów. Barwną, bo myślę niezwykle szczerą w swoich wypowiedziach, gdzie bywa no też często kontrowersyjny, ale takich ludzi w tym świecie jest bardzo mało, dlatego również go za to cenię. No i ogólnie podcast ten z założeniem ma pokazywać różne twarze sportu i różne drogi, które można przejść, by znaleźć się w takim upragnionym miejscu, bo no możesz je osiągnąć na przykład będąc w mało sprzyjających warunkach, jak podczas właśnie pobytu w więzieniu albo wywodząc się z chuligańskiego środowiska, co Artur na swoim przykładzie myślę świetnie pokazuje.
Ostatni raz w ogóle, Artur, widzieliśmy się u Skwary na treningu, zresztą pozdrawiamy Marcina Domańskiego, gdzie robiliśmy, wiesz, tam jakieś obalenia, szarże, to były też takie, bym powiedział, bardziej wytrzymałościowe ćwiczenia, powiedz, czy takie elementy pomagają ci w boksie w ogóle?
Nie, no na pewno w jakiejś tam brudnej walce, w jakiejś tam clinchu, to na pewno to wszystko pomaga, ale teraz skupiam się tylko i wyłącznie na boksie, tam było to chyba z tego, co pamiętam, co się widzieliśmy, to jeszcze miałem w planach jakieś MMA, co wtedy, to może dlatego, a teraz całkowicie od boks, głównie dlatego, że ręka jest zdrowa, że nie mogę się doczekać następnej walki, że od nowa się cieszę tym wszystkim i po prostu dlatego.
To na pewno wtedy jeszcze nie miałeś brody, Artur, ale jak już jesteśmy przy temacie, to obecnie, co jest dla ciebie w ogóle takie najważniejsze w przygotowaniach do walk teraz? Na co przykładasz na największą wagę?
Nie no wszystko, nie chcę za dużo gadać o czym co, ale najbardziej się skupiam teraz nad kondycją, nad wytrzymałością i będzie dobrze, naprawdę. Tak samo dużo wiem, że jednak waga ciężka to waga ciężka, nie ma co też za dużo rzucać tej wagi. I tak naprawdę jakiś tam kaudun, nie kaudun czy coś, akurat w moim boksie to ogranicza, ale ta waga jednak ważna jest, jeśli chodzi o tych koni.
Zgadzam się tutaj całkowicie i przechodząc może do początku w ogóle naszej rozmowy, to w ogóle Artur, wielkie dzięki, że przyjąłeś zaproszenie do tej rozmowy, no i muszę ci przyznać w ogóle jedną rzecz, bardzo cię cenię w ogóle jako sportowca i gdzieś tam oczywiście poza takimi wybitnymi zdolnościami bokserskimi, które bez wątpienia masz, to gdzieś tam taką jedną rzecz, którą ocenię gdzieś tam u ciebie najbardziej, to jest taka wielka autentyczność. I myślę, że płacisz za to, myślę, taką dość wysoką cenę, bo jesteś gdzieś tam cholernie szczerym gościem i
fajnie właśnie, idzie? Fajnie, soki, że ci przyjąłem, fajnie, no, że to przytoczyłeś. Właśnie, kurczę, mam takiego człowieka, pozdrawiam go oczywiście stąd serdecznie, Marka, który właśnie, ja mówię, nazywam go lanistą, który właśnie o tym samym stwierdził. Mówi, za dużo, Artur, otwierasz się ludziom, pokazujesz ludziom, jaki ty jesteś tak naprawdę, a świat nie jest wart tego wszystkiego, bo kiedy jest dobrze, to wszyscy cię dmuchają, a kiedy jest źle, to każdy wyciąga właśnie to, co fajnie, że jesteś taką autentyczną osobą, ale to zostaw dla najbliższych osób. I to jest prawda, ja sobie o tym pomyślałem. I mówię, kurwa, faktycznie, po co to wszystko pokazywać? Ale to nie jest to, że ja to chciałem, tylko ja taki jestem, rozumiesz, o co chodzi? Ja po prostu taki jestem, ale po tych wszystkich moich przeżyciach, zlotach, upadkach, zdaję sobie sprawę i patrzę, jak to wszystko wygląda, jakie mamy niestety znak czasów, jaki jest przerąbany. No dzisiaj, byle kurwa, może ci cokolwiek powiedzieć na internecie, to wszystko idzie w obieg, ludzie się tym żyją, nie żyją, mniejsza, większa. Popatrz, co się dzieje dzisiaj, to jest wszystko chore. Tragedia, no mówię, naprawdę. Mam nadzieję, że gdzieś tak w niedalekiej przyszłości uda mi się raz na zawsze z tym skończyć.
No właśnie, a to jest też w ogóle super to, co mówisz, bo to jest tak, że płacisz za to, myślę, że wysoką cenę, bo tak jak powiedziałem, jesteś cholernie szczerym gościem, co za tym idzie, kontrowersyjnym, nie masz jakichś sentymentów i wobec czego jesteś też narażony na większą krytykę, tak jak mówisz, niż powiedzmy sportowcy, jak nie wiem, Robert Lewandowski, który jest do bólu poprawny i taki bym powiedział, wiesz, dyplomatyczny w każdej sytuacji i tak naprawdę nigdy nie poznasz go, jaki jest naprawdę. Ty mówisz, co myślisz, nie masz menedżera, ludzi od PR-u, mediów społecznościowych. Coraz mniej takich ludzi w ogóle można spotkać w dobie takiego, wiesz, idealnego Instagrama, filtrów. I w ogóle też zastanawiam się nad tym, czy czujesz być taką z jednej strony autentyczną i kontrowersyjną postacią w świecie sportu, a z drugiej strony płacą za to taką dość wysoką cenę, jak choćby wystawiając się na... wylew hejtu w sieci, nie? Jak to odbierasz?
No tak, tak, jak, tak masz rację, no ale wiesz co, ja już sobie z tym po prostu dałem spokój. Ja już teraz odkąd mówię, zobaczycie, nie chcę za dużo teraz gadać, tylko po prostu czekajcie mojej walki, tylko tyle. Nie mogę się doczekać, bo wiele rzeczy sobie przemyślałem, wiele zrozumiałem i po prostu tak jak mówię, dzisiejsze czasy są jakie są, dzisiaj popatrzcie, podam taki głupi przykład. Nie wiem ile w tym prawdy, prawda, bo ja w ogóle przecież nie widziałem tego, ale popatrzcie, byle jaka kurwa, za przeproszeniem, może ci, ja już nie mówię teraz, tylko wiesz, jakaś się tam nawinie, powiedzmy McGregor, tak, bo tam słyszałem, że jest oskarżony o jakiś tam gwałt teraz, czy coś, wiesz, czy tak było, czy nie, tego nie wiem, ale z perspektywy sportowca, osoby kontrowersyjnej, bo jednak McGregor jest bardzo kontrowersyjną osobą, to dla sądu będzie... potencjalną właśnie tym gwałcicielem, bo wiadomo, każdy chce wyciągnąć od niego pieniądze i popatrz, jakie dzisiaj mamy czasy. Cokolwiek byś nie zrobił, tak samo ja się mu nie dziwię, że zniszczył telefon temu hejterowi, coś tam, bo tam czytałem, nie hejterowi, tylko jakiemuś chłopowi, co go kamerował. Do czego to dzisiaj, wiesz, doszło, nie? Dlatego z tym się zgodzę i też naprawdę powiem wam szczerze, zrobiłbym porządek, mam już parę osób na oku, żeby właśnie zakończyć to raz na zawsze.
Ale mówisz o tych hejterach, rozumiem, wiem, że też w Polsce ma Marcin Różalski, chyba Michał Karmowski też przyjęli taką metodę, żeby się rozliczyć, bo rzeczywiście to jest tak,
nie,
że
ja już powiedziałem,
będąc anonimowym w sieci możesz robić wszystko.
Ja już
nie?
powiedziałem, złapię jedną kurwę, to mu wybiję to wszystko z głowy, już powiedziałem, już to już nie przejdzie dla mnie tak obojętnie, rozumiesz?
A czy jesteś w ogóle w stanie jakoś, wiesz, bo to jest też tak, że też przyjdziemy później do książek w ogóle, które przeczytałeś, które były też, ja się zdziwiłem osobiście, były bardzo ciekawe, no ale gdzieś tam będąc sportowcem na bardzo wysokim poziomie, musisz w pewien sposób się odciąć od tej fali hejtu. Zastanawiam się, czy masz w ogóle, czy
znaczy,
ona na ciebie
ja się
wpływa
odciąłem.
Jakikolwiek, nie?
Ja po prostu ci jeszcze raz
ale czy potrafisz się odciąć w ogóle, wiesz, bo czytając, to bo nie ukrywajmy, każdy
nie czytam,
czyta, nie?
Właśnie nie czytam, daję nie ci słowo, przestałem czytać, przestałem się tym interesować. Wiadomo, nieraz coś przeczytasz, ale to nie tak, że ja wchodzę i to czytam. Nie, to właśnie nie każdy czyta. Czytają to właśnie normalni ludzie, zwykli kibice, nie kibice i przez to są opiniotwórczy, rozumiesz? Robi ktoś sobie... Popatrz, jak właśnie do tego dzisiaj doszło. Teoretycznie, kurde, ten kurwa Kondon, kurwa, coś tam powiedział na mój temat odnośnie kadry, coś tam gadają o tym, czy ja normalnie złapę jednego, drugiego, przyjedzie to kurwisko, to mówię, to już nie popuszczę. Tylko na spokojnie, ja już powiedziałem, skończyło się, kurwa, chciałem być za bardzo grzeczny, polubowny, chciałem się wszystkim właśnie gdzieś nie że przypodobać, ale chciałem pokazać, ale tu się nie da, tu trzeba z nimi po prostu krótko, bo to wiesz, to się tak nie da.
To jest z drugiej strony też, powiedziałbym, przykre, bo gdzieś tam wiesz, jesteś autentyczną osobą, nie ma takich ludzi, brakuje takich ludzi i gdzieś tam no rzeczywiście to jest też cena, którą płacisz, gdzieś... W ogóle można też powiedzieć, że w ogóle miarą sukcesu jest ilość hejterów, których masz. Adam Bielecki, himalaista, który próbował ostatnio wejść na K2, bardzo gdzieś tam fajnie o tym powiedział, że on się z tym nie identyfikuje, bo kiedy jesteś duży, kiedy wygrywasz, no to masz dużo ludzi, którzy ci zbijają piątki, mówią, Artur, super, wszystko fajnie, ale jeśli przegrywasz, to ludzie identyfikują siebie z sukcesem sportowców, mają oczekiwania i jak nie zostaną one spełnione, no to mają roszczenia, wiesz, wyrządziłeś im krzywdę i najlepiej w ogóle jakbyś ich przeprosił i błagał o wybaczenie, rozumiesz, nie? Więc nie wiem skąd to się bierze, że ja staram się na przykład się takich ludzi w ogóle eliminować ze swojego życia i najlepszym przykładem był gdzieś tam hejt na piłkarzy po Mistrzostwach Świata, którzy jak wygrywali, było wszystko zajebiście, piłkarze przegrali, to gdzieś tam fala hejtu, ja ze swojego Facebooka chyba musiałem zablokować 40 osób i to jest też trochę tak, że ja jestem w roli widza w takich sytuacjach, chociaż, nie wiem, grając też w reprezentacji Polski w rugby, musiałem swoje przyjąć na klatę i też czytałem na swój temat, że wiesz, że powinienem się zająć zbieraniem rzodkiewek na polu, no ale na szczęście ci ludzie o niczym nie decydowali, nie? Oni nie byli selekcjonerami, no a ty masz trochę inną sytuację, bo ty grasz główną rolę w tym spektaklu i nie masz drużyny, takiego kolektywu, tylko jesteś sami. Jakby umiejętność radzenia sobie z presją, tu jest, wiesz, tu jest ważne.
Ja wam powiem tak szczerze, właśnie fajne masz pytania. Pierwszy raz mogę z pełną odpowiedzialnością za słowa powiedzieć, że fajny, ciekawy wywiad, fajne rzeczy dostrzegasz, o których tak naprawdę się nie mówi, tak jak mówię. Boks, czy ogólnie sporty walki, każdy MMA, wszystkie sporty walki to właśnie jest przede wszystkim indywidualny sport. Wiadomo, trener spełnia bardzo dużą rolę, ale jednak to ty wychodzisz i ty walczysz. To w tobie się wszystko obrywa później po tym i to tak naprawdę tak powinno to wyglądać. Ale oprócz tych wszystkich treningów, oprócz tych walk, to ty tak naprawdę wracasz do domu i zostajesz w czterech ścianach ze sobą. Mówię, kiedy robisz to całe życie, dwa razy dziennie, nie zdają sobie ludzie sprawy, jaki to jest ciężki kawałek leła. Zobaczą tylko w internecie, nie wiem, że ktoś na wakacje pojedzie, czy sobie coś kupi. Ja to też już staram się w ogóle tego nie wrzucać. Mówię, kiedyś to po prostu człowiek wrzucał, bo się cieszył. Ja cię kręcę, ja nigdy czegoś takiego nie miałem. Nagle coś dostawałem i to było takie radosne. A potem popatrzyłem, kurde, może to komuś przykro, ale przecież ja nie będę, kurde, patrzył, czy komuś przykro, czy nie, wierzę, co chodzi o takie rzeczy. Człowiek się zaczął zastanawiać. Niestety dzisiaj, w dzisiejszym świecie, powiem wam szczerze, brakuje mi tego, jak miałem 18-16 lat, jak nie było internetu, jakie 16, no 15, jak my wszyscy lataliśmy w szkole, jakie szkole, po szkole to w ogóle nie było możliwości, żeby jakiś orlik był pusty, to wszystko było, wiesz, napierdalane od rana do wieczora, piłka nożna, jeszcze były czasy, żeśmy się bili nawet, kto będzie grał, albo przyjeżdżał chłopak, ja no jadł śniadanie, leciał na orlika zająć boisko, wiesz, co chodzi, to było coś wspaniałego, dzisiaj masz, kurwa, 10 orlików w mieście i wszystkie puste, może jeden gra, powiedzmy, że jest ciepło, to grają, a to nie było czy ciepło, tylko każdy grał, napierdalał piłka, deszcz padał, śnieg, wiesz, zima, to my wszyscy się spotykaliśmy i graliśmy. Dzisiaj, jak spojrzysz na to, ja nie mówię, bo sam jestem niestety więźniem tego świata, że idziesz i widzisz telefony, sam się łapię na tym, że nawet jeszcze ksiądz w kościele nie srał, a ja już idę, wiesz, z telefonem, sam na kibel siadam i przeglądam Instagrama, czy jakieś tam właśnie Ring Polska, o bokserskie strony, czytam newsy, jem śniadanie i czasami sam się łapię na tym, że kurde, czytam internet i to jest w pewnym sensie masakra, samo dla mnie, wiesz, patrzę na tych dzieciaków, to kurwa to się gdzieś w głowie nie mieści, siedzą, idą, kurde, jak zahipnotyzowani w te iPady swoje, w te telefony, to do czego to idzie wszystko, ale już pomijając ten fakt, to pytanie, które zadać, ja mówię, to wszystko w sportach indywidualnych odbywa się całkiem inaczej niż w sportach, tym bardziej w piłce, kiedy, wiesz, dzisiaj przegrają, pójdzie na nich hejt, jutro wygrają, wszyscy ich znowu kochają. To jest takie, w boksie to troszkę inaczej wygląda. W boksie, czy w ogóle w sportach walki, ja pamiętam te czasy naprawdę, kiedy to wszystko tak szło fajnie. Dalej tak jest, wiesz, ludzie podchodzą, wszystko, ale wtedy to było takie szaleństwo, każdy to, tamto, to jest kibiców takich, którzy wierzą, którzy nie, ale ja mówię, oprócz tego, co kibice robią, to jest jedno, to, co ja mam w głowie, ja tylko czekam teraz na walkę i tyle.
Tym bardziej, że jesteś jeszcze, jakby mówisz, w dobie całego tego Instagrama, jakby jednak są ludzie, którzy potrafią zachować taką autentyczność, ale do czego też piję, jakby tak jak powiedziałeś o tych ludziach, którzy gdzieś tam wylewają tą hejt, jakby też nie potrafię sobie czasami wyobrazić tego jadu, tym bardziej, że jakby jesteś taką osobą, która nie dostała nikogo od niego kredytu zaufania, jakby osiągnąłeś wszystko, gdzieś tam byłeś normalnym chłopakiem.
Właśnie chciałem to powiedzieć, no. Przecież mi tego nikt, kurwa, za darmo nie dał. Ja od początku, jak miałem 15 lat, kurwa, przecież w domu się nie przelewało, to nie jest tak, kurwa, mama z trójką, czwórką dzieci praktycznie sama. Wiesz, o co chodzi, przecież trójką dzieci sama wychowywała, stary nie żył, jak miałem 2 lata, się powiesił, wiesz, o co chodzi. Więc to też takie, kurwa, wszystko się ludziom tylko tak wydaje, wiesz, o co chodzi. Przecież tam inni szli, kurwa, grali sobie tam w piłkę czy coś, a ja zapierdalałem, kurczę, wiesz, nie w piłkę, tylko na dyskotekę palili papierosy, coś, a ja zapierdalałem, ja się zawsze tego gdzieś brzydziłem, zawsze gdzieś wiedziałem podświadomie, że ja coś osiągnę i to wszystko do tego dążyłem, pomimo tych przeciwności, to nie jest tak, że ja wstałem, a jestem Artur Szpilka i wszystko ten boks, ogólnie sporty walki jest o tyle fajnym sportem, że tam układy oczywiście ci pomogą, ale pierdolniesz chłopa i nie ma żadnej układy. Rozumiesz, to jest boks. Tam masz, sam sobie decydujesz. Więc ja miałem takie szczęście i też ciężką pracą, że zdobyłem mistrza Polski, mówiłem po pół roku treningu, a potem zdobywałem mistrzostwo za mistrzostwem, potem wicemistrza Europy, to tamto, później mistrza Unii Europejskiej. Tak się to zdobyło. Ale to nie jest tak, że ktoś mi to dał, że teoretycznie w piłce... Samo można zobaczyć historię Roberta Lewandowskiego, który całe życie gdzieś, całe życie, te początki wyrzucali go czy tam z Legii, zresztą ja dokładnie nie znam, ale nie chcieli, żeby to grało, a popatrz jak teraz poszedł do tych wszystkich tam, do tego tego niemieckiego zespołu, jak to się... tego
Bayern Monachium.
Nie, ten pierwszy.
Borussia Dortmund.
Borussia Dortmund, no. Nie? To popatrz, tam wszystko wypłynął, prawda? Tak. I potem Bayern, to, tamto i wszystko i teraz... Ale to są te układy, o których mówimy. A w boksie, czy w sportach indywidualnych możesz być synem prezesa, synem właściciela największej firmy. Pierdolniesz go w zęby i czar pryska. Rozumiesz, że to chodzi. Dlatego każdy ma prawo, wiesz, ja... Zacząłem się kiedyś zastanawiać, mówię, co siedzi w głowach takich ludzi. Ja naprawdę ci powiem szczerze, ja nigdy nikomu nic nie zazdrościłem. Chociaż przyznam szczerze, zawsze jak mój kolega miał, Kuba, pozdrawiam go serdecznie, miał komputer, już to mówiłem w jednym czy w dwóch wywiadach, miał komputer, ja nigdy komputera w domu nie miałem. I pamiętam, to była jedyna rzecz, ale to nie była zazdrość, że ja mu źle życzyłem. To była zazdrość, ale fajnie byłoby mieć komputer. Po prostu przychodziłem do niego do okna, widziałem, że gra na komputerze i mówię, Kuba, co robisz, chodź na pole. A liczyłem na to, że mnie zaprosi do domu. Tam wiadomo, że kilka razy mnie zaprosił, no ale ja codziennie przychodziłem, bo chciałem grać.
Po prostu go związałeś, tak. I już komputera nie miał.
Tak, i później nie miałem komputera. No i tak to, wiesz, człowiek za tym tęsknił, chciał coś mieć, chciał grać. Ale ogólnie z tego się cieszę, że tego w domu nie miałem, bo kto wie, jakby to wszystko poszło. Może bym właśnie grał na komputerach, stracił swoje życie, tak jak większość moich kumpli. Przepaliło całe życie, praktycznie, wiesz, paliło, grało na tych komputerach, wszystko. I
to, o czym mówisz, to też pokazują badania, że jakby takie wychowanie w dobrobycie i w takim, bym powiedział, przepychu, przesycie bodźców sprawia, że gdzieś tam twoja determinacja do osiągnięcia jakiegokolwiek tak celu życiowego maleje, prawda? Więc jakby to jest to, co mówisz, gdzieś tam ty też chciałeś się w pewien sposób jakby wyrywać, coś pokazać, osiągnąć i jakby...
Wyrywać, żyć jakby... inaczej przede wszystkim. Samemu sobie na coś patrzyłem, ktoś ma to, kurde, przecież ja też mogę, muszę tylko sam się, wiesz, poświęcić. I to było dla mnie takie najważniejsze. Powiem ci szczerze, w tym czasie bardzo się cieszyłem. Byłem z siebie dumny, że postanowiłem iść tą drogą, nie inną, pomimo tych wszystkich przeciwności, które były. No i się udało, prawda? Też to nie było łatwe, tak jak powiedziałem. Słuchaj, powiem ci taką sytuację. To mi trener nawet powiedział, jaka była sytuacja na Mistrzostwa Europy. Ja nie miałem w ogóle jechać. Wiesz, jaka była sytuacja? Patrz właśnie, jaki boks. Mówię, ja mówię, że Bóg nade mną czuwa. Zawsze to powtarzam i od początku wierzyłem w to, że byłem stworzony do większych rzeczy. I posłuchaj, jaka sytuacja. Zdobyłem mistrza Polski po pół roku czasu, boksu. To wiesz, to jest w ogóle szósta walka, siódma, to już byłem na mistrzostwie. Po to sobie pomyśl. Byłem mistrzem Polski. I pojechałem na mistrzostwa Europy. Ale zanim pojechałem, od razu po mistrzostwach Polski wziął nas trener i pojechaliśmy na obóz. No i wiadomo, tam treningi i w mojej wadze miał jechać ktoś inny. Już nawet miał bilet kupiony, rozkmin, bo to wiesz, jak to jest. Dzisiaj na przykład jesteś trenerem, no i wiesz mniej więcej, kto pojedzie, kto coś. I popatrz się, 3 tygodnie po tych sparingach, przed sparingami już mieliś kupione bilety, bo to wiadomo, taniej jak kupisz wcześniej, już reprezentacja Polski kupiła bilety. Był ostatni sparing. Kto pojedzie na Mistrzostwa Europy? Wyobraź sobie, ciężko znokautowałem chłopaka na sparingu, który miał jechać na ten. I to mi trener nawet powiedział, wiesz, kurwa, mój szpila, że ty miałeś nie jechać, bo tylko dlatego, że go znokautowałeś, musieliśmy przemienić wszystkie bilety. I wyobraź sobie, czy to przypadek...
Zdjęli z Mistrzostw Europy i...
Nie z Mistrzostw Europy, nie. Polaka, byliśmy, rywalizowaliśmy i to był obóz. I znokautowałem go ciężko na splot słoneczny, że leżał, nie mógł oddychać i dzięki temu pojechałem na Mistrzostwa Europy i kariera się potoczyła tak, jak wiesz, jak się potoczyła. Tak dlatego zawsze powtarzam, że Bóg nade mną czuwa, zawsze w to wierzyłem, wierzę i tak jak powiedziałem, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, wręcz przeciwnie, teraz naprawdę czekam tylko na walkę.
To też jest bardzo fajny czynnik, o którym wspomniałeś, bo często ludzie w tym dążeniu do takiego sukcesu, do takiej realizacji siebie w sporcie, jakby o takich czynnikach, dla których na przykład oni osiągnęli sukces, a nie ktoś inny, to jakby poza oczywiście ciężką pracą, nastawieniu mentalnym, determinacji, motywacji i tak dalej, często ważnym, bardzo ważnym czynnikiem w życiu jest to, o czym mówisz, czyli to też szczęście, czyli znalezienie się też w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, bo gdyby ci tam nie było, gdybyś go nie znokautował, ale gdybyś dostał od niego baty, to też jakby wiesz, inaczej by ci się to potyczyło, ale to też nie jest przypadek, dlatego że ty też pokazałeś tak naprawdę siebie w pewien sposób.
Wiesz, co jest najfajniejsze, że ja rozmawiałem po tym sparingu z trenerem właściwie już na Mistrzostwa Europy, jak byliśmy. I trener powiedział, wiesz, że miałeś skurczybyku nie jechać, a wyobraź sobie, że jako jedyny Polak, ostatni był Gołota przede mną, po mnie, znaczy Gołota był przede mną i ja zdobyłem jako jedyny z tej kadry właśnie wicemistrza Europy wtedy. To sobie wyobraź, nie? I potem siedzi tak, uśmiecha się trener i mówi, wiesz kurwa, że miałeś nie jechać, że my przebukowaliśmy bilety, a ja się tylko uśmiechnąłem. Dlatego mówię, wiesz jakie to... I ostatni był Gołota, dlatego mówię. Jak tak sobie popatrzysz na to wszystko, to ja powiedziałem, kurwa, wiedziałem, wiesz, ja wychodziłem bez żadnych tamten... Teraz mówię, czekajcie tylko na walkę, przebudzenie. Nastąpiło przebudzenie, cieszę się z tego bardzo. Czasami w życiu te kopy takie, kurwa, wiesz, są potrzebne. Ale uważam oczywiście te kopy takie moje psychiczne, jaki był choćby nawet po walce z Adamem Kownackim, gdzie bardzo to przeżyłem. Ale tak jak mówię, to wszystko jest potrzebne, ale bez przesady mówię, to co się dzieje w internecie, ja wam mówię, wy jeszcze o mnie usłyszycie, jeśli chodzi o... Albo nie wy, tylko ci hejterzy niektórzy.
No to prawda, jakby w ogóle można też powiedzieć tak, że jesteś takim ulubionym tematem tabloidów, tak jak powiedziałeś, bo każda twoja walka, czy nawet obecność w mediach, to już jest grubszy temat. Można powiedzieć, że ktoś tak fajnie powiedział, że jesteś człowiekiem, który wywołał więcej skandalów niż wszyscy medaliści olimpijscy, ale czy to są, wiesz, jakieś zamieszki z kibicami po twojej ostatniej walce, czy jakby gdzieś tam sama w ogóle obecność na KSW, gdzie wprawdzie nie walczyłeś, ale zaznaczyłeś swoją obecność wchodząc na ring z publicznością i wyjaśniając pewne kwestie tam z jednym z zawodników, no ale pokazujesz w ten sposób też w ogóle taki wielki dystans, bo wiesz, rzucając gdzieś tam do mediów społecznościowych zdjęcie, jak tam wynosi się ochrona i podpisuje, że tam pierwszy kontakt z klatką, to było mistrzowskie w ogóle, ale też pokazujesz taki w ogóle dystans, którego w ogóle też ludzie nie rozumieją, oni nie potrafią, wiesz, sobie wyobrazić tego, że gdzieś tam podchodzisz
nie, ja wiesz co, dystansu z takim ja przede wszystkim jeszcze wyjaśnię tam tą sytuację.
W tej sytuacji, wiesz, dokładnie, to nie
no właśnie,
ja
chciałem,
się,
właśnie
nie?
Dlatego chciałem wam powiedzieć, ktoś tam mówi, kurwa, jak mogłeś go tam odepchnąć, on był po walce. A jak kurwisko mogło się pruć, kurwa, że znokautuje mnie, że coś tam, a jak i był po walce, no to trzeba się z czymś liczyć, skoro to nie było sportowe z jego strony. Mógł powiedzieć na przykład, Artur zapraszam, no to wtedy, co, ale jak ja tego nie słyszałem, tylko ktoś mi tam powiedział, ja szedłem, bo ja w ogóle wywiadu udzielałem.
Wziąłem to też.
No. Ja udzielałem wywiadu i ktoś mi tam mówi, ty, on tak ten, ja słyszę, ja idę do ringu i tam do tego oktagonu słyszę takie rzeczy, no to wiesz, co chodzi, to już po prostu odcinka i wiesz, i tego w wielu walkach mi brakowało, teraz mówię, czekam na walkę.
Ale do czego też piję w ogóle, bo mówiliśmy o tej identyfikacji kibiców z tobą jako sportowcem, który gdzieś tam pozwala też Polakom poczuć się lepiej i tak dalej, więc zastanawiam się też z drugiej strony, bo mówię o tej autentyczności, jakby mówię, za to cię bardzo cenię, zastanawiam się też, czemu w ogóle przeprosiłeś kibiców po tej sytuacji za swoje zachowanie, bo byłem tym zdziwiony, bo jak mówię, cenię cię za naturalność taką też, warto z drugiej strony zaznaczać, że każdy sportowiec ma chwilę słabości, jest tylko człowiekiem, nie jest doskonały, pije alkohol i robi gdzieś tam mnóstwo innych rzeczy. Nie rozumiem też z drugiej strony idealizowania tych ludzi przez kibiców. Dlaczego sponsorzy na przykład odwracają się od Michaela Phelpsa, wiesz, który został przyłapany na paleniu marihuany. Nie robiliby tego, gdyby kibice ich za to nie gnębili, tak? Czy nikt w ogóle z kibiców nigdy nie zapalił? Dlaczego Tiger Woods jest na przykład wyrzucony z życia publicznego, że zdradził tam swoją żonę innymi kobietami, jak gdzieś tam większość badań pokazuje, że ponad 50% w ogóle gdzieś tam mężczyzn zdradza czy romansuje, więc uważam, że warto stawiać gdzieś tam taką wyraźną granicę między tym, co robisz, a takimi oczekiwaniami kibiców, więc można przeprosić za swoje zachowanie, ale zastanawiam się, dlaczego co,
ja
uważałeś, że trzeba się przeprosić kibiców.
Nie? Ja nie uważałem tak, ja po prostu przeprosiłem, bo niektórzy byli zbulwersowani samą sytuacją. Ja sobie później na chłodno przeanalizowałem, w sumie kurwa mogłem to odpuścić, ale z drugiej strony mój honor, moje takie właśnie, nie pozwoliłoby mi tego zrobić, rozumiesz? Dlatego po prostu przeprosiłem, bo na chłodno, na to na świeżo w sumie uważałem, że kurde, może faktycznie źle zrobiłem to tamto, wiesz, ale z perspektywy czasu postąpiłbym tak samo.
Fajnie, że to mówisz, a jeszcze Artur, jeśli mielibyśmy się cofnąć w ogóle o kilka lat i o tym gdzieś tam, o czym mówiłeś przed chwilą, o gdzieś o takim procesie, bym powiedział, takiej socjalizacji, twojego wychowania, jak to miało wpływ w ogóle, bo powiedziałeś o tym, jak to życie gdzieś tam za mało lato miało wpływ w ogóle na ciebie, że chciałeś takich rzeczy innych, czy jakiegoś takiego innego życia. No i chciałem jeszcze zapytać o taką gdzieś tam, może nie wiem, czy czarną kartkę w twojej biografii. Ja bym też nie powiedział, że to jest gdzieś tam czarna kartka, bo gdyby nie to, to może gdzieś tam w ogóle pewne rzeczy by się w twoim życiu nie wydarzyły. I zastanawiam się, jak odbierasz taką twoją kibicowską, chuligańską część swojego życia. Czy w ogóle tego żałujesz, czy może gdzieś tam widzisz jakieś pozytywne aspekty tego.
Nie, nie żałuję niczego. Może żałuję tego, że zaufałem niektórym ludziom. No, jednego, czego na pewno żałuję, to żałuję tego, że byłem tak zajawiony tymi zasadami, tym wszystkim, a nie wszyscy to tak po prostu robili, tak jak to wszystko miało ręce. Wiesz, legendy upadały, nie upadały, wiesz, wydawało się, że kurde, to jest to, tamto, że wiesz, złapałeś, pokaż, że jest jedna jakaś grupa, lojalność, to wszystko. To wszystko tak się nie działo, to wszystko z czasem się okazywało, jaka lojalność. Jak byłeś do czegoś potrzebny, jak mogli na tym zarobić, albo dopóki nie było przypału, to wszystko było super, rozumiesz, o co chodzi. Dlatego później z czasem jedno rozczarowanie, drugie rozczarowanie i tak człowiek sobie zdał sprawę, ja pierdzielę. A tym bardziej, że ja byłem takim, mówię, chłopakiem, który nigdy nikogo nożem nie ugodził, tylko zawsze latał i ich łapał pojedynczo gdzieś na łapy, oni też w szoku, bo tu jebie, tu kurwa, wiesz, już po walce. I ja się nigdy tam nie bałem, nieraz też się uciekało, bo to wiadomo, że to tak, przecież pamiętam kurwa kilka razy przecież to, tylko że nigdy nie uciekałem, jak był sam na sam, tylko zawsze, wiesz, jakaś grupka leciała, no ale to się zdarzało, prawda? Uważam, że to mi też dużo w życiu dało, ale też najgorsze jest to, że dużo zawodów było, takich zawodów, wiesz, ja, dla mnie przyjaźń, dla mnie zasady, ja jestem bardzo uczuciowym człowiekiem, dlatego takie rzeczy były dla mnie bardzo wartościowe, jak ja coś
naprawdę
powiem...
uczuciowym?
jak ja coś powiem, to chcę tego samego oczekuję od innych osób, a potem jak się, wiesz...
Takiej lojalności mówisz bardziej, to, nie?
Tak, przede wszystkim, przecież nie o tej lojalności, nawet nie tylko o lojalności, o takiej, skoro już coś mówisz, no to wierzę w to wszystko, że wiesz, o co chodzi, że to wiara w te zasady, w te takie grupy, w taką... Ja kiedyś mówię ci, ja miałem kiedyś tak, jak w ogóle byłem chuliganem, to ja sobie upieprzyłem, że my będziemy mieć najlepszą chuligankę Wisły, że ona będzie się najlepiej biła na pięści, że ja tak kiedyś poszłem do tych starych, im to opowiedziałem, a oni, pojebało cię, kurwa, nikt tutaj się nie, Wisła się nie bije na pięści, wiesz, a ja mówię, jak się nie bije na pięści? I chciałem stworzyć młodych, trenować ich i powiedziałem, że będziemy mieć najlepszą chuligankę, no, że będziemy mieć najlepszą chuligankę, ja, wiesz, paru z osiedla treningi chciałem robić, wiesz, to wszyscy tak patrzyli na mnie jak na wariata, ale ja sobie tak upieprzyłem, że tak będzie, że będziemy jeździć po Polsce, będziemy im spuszczać łomot, nie? Ale to wszystko było na zasadzie stricte sportowym. Żadne ten, no, w końcu tego nie wyszło. Nie
spuszczać łomot, ale sportowo. Może mieć sportowo. Może jakiś minutnik,
w ogóle powiem żebyś... taką sytuację, byliśmy kiedyś na Sunrise, to były moje początki właśnie, gdzieś pierwszy raz narkotyki spróbowałem, takie rzeczy, których się teraz wstydzę, nie że wstydzę, bo to wstydzę się tego, że tak marnowałem sobie czas, zamiast na przykład dążyć do lepszego, bo teraz w ogóle nic z tych rzeczy nie robię. No i wtedy pamiętam, na Sunrise spotkaliśmy się z Widzewem i w ogóle teraz notabene jesteśmy takimi przyjaciółmi, prawda, z tymi chłopakami. Spotkaliśmy się, bo nas ogólnie gdzieś tam Arka trafiła.
Zbyszek Rybak i te tematy, nie?
To chyba już Rybak już wtedy nie jeździł. W ogóle to był mój też, wiesz, mimo tego, że przeciwny klub, to też gdzieś jakiś tam autorytet był zawsze taki, wiesz, jeśli chodzi o chuligaństwo. Oni zawsze przecież, wiesz, Arka, Lech, przecież to była jedna z najlepszych repi. Lechia Gdańsk, no ale Lechia to była Zgoda wtedy, prawda? To wiesz, to się aż miło słuchało, ja zawsze jak tam jechałem...
Grałem w ogóle w Lechii Gdańskiej, zresztą z Argą Gdynia kilkokrotnie graliśmy, więc jakby całe środowisko też to nie ukrywałem, miałem do czynienia i z historiami bardzo ciekawymi.
Dlatego mówię, wiesz, mnie to zawsze imponowało, ale imponowało mi, bo to było wszystko zdrowo, tam byli chłopacy z pasją, którzy się chcieli bić, to niestety na przestrzeni czasu się wszystko przekształciło właśnie w bandziorkę, w te rzeczy. Później jak jest bandziorka, wiadomo, jak są pieniądze, to są wyjebki, jak są wyjebki, to są konfidenci, bla, bla, bla i te wszystkie inne rzeczy, te struktury się zmieniły, ale kiedyś to było czysto to, co mówił Rybak, nawet oglądałem, widzisz, tu napomniałeś, a wczoraj czy przedwczoraj oglądałem wywiad z chuliganem właśnie z nim jeszcze, jak on...
Pod napięciem jest najbardziej znany jego...
No tak, ale ja mówię, oglądałem ten 3 dni temu, po prostu zobacz sobie wywiad z chuliganem i jest, opowiada o tych całych strukturach, o tych wszystkich właśnie i powiedziałem sobie, kurde...
Ja znam też te tak, wywiady. Jak...
No, ale nie, to co mówisz, tak, no, jedziemy to, ale to mówisz, z klatki jest, ale ja mówię o tym wywiadzie, jak on już teraz jest, to jest obecny, okay. Teraz tyle lat opowiada o tym, o swoich przyjaciołach, o tych, jak się bili... O tych, no to ja dlatego tłumaczę, mi to zawsze było takie fascynujące, no i to tłumaczę. Ja sobie upieprzyłem, że ja pozbieram młodych, my się będziemy bili, my będziemy całą Polskę niszczyć na pięści. No i właśnie wtedy z tym Widzewem, my się tam spotkaliśmy i mówię do nich, bo tam Arka złapała takiego jednego od nas chłopaka i go tam, wiesz, rozwalili. I oni nam tam jakoś pomogli, wiesz, tu zadzwoni po karetę, to jakoś tak, no i myśmy się z nimi
spotkali, później wspólny balet, bo to wiadomo, a w trakcie baletu ustalaliśmy, że się będziemy bili jutro, na przykład Wisła Widzew, nie? No i my tam zadzwoniliśmy, tam koleżka zadzwonił.
Nie masz sentymentów, nie? Jak jednego dnia bijesz piwko z nimi, a następnego dnia
wtedy, mu dzisiaj już bym się z nimi nie bił, no po prostu lubię, mam do kilku osób w całej Polsce szacunek, po prostu to nie chodzi, ja już nie, mnie kluby nie obchodzą. Nawet jak się biłem, to ja nawet nie wiedziałem, kto gra. Wiedziałem, że gra Żurawski, Franko Polski Kantoro, bo to była taka trójka, rozumiesz, że to
czyli
była
widowisko
taka...
sportowe było na drugim.
Ja w ogóle zacząłem jeździć na mecze, jak Wisła była naprawdę takim kozakiem, wiesz, właśnie Frankowski, Żurawski, Kantoro, to była trójka takich, wiesz, ja pamiętam mój pierwszy mecz wyjazdowy. Pierwszy mecz to był w ogóle z GKS-em Katowice u siebie. Ja wtedy 5-0 wygraliśmy, a później pierwszy mój wyjazd, który był, to w ogóle tak, Szczecin. Do Szczecina pojechaliśmy, rozjebani zostali po drodze, bo ta grupa sportowców szła w 30 osób.
Nie dojechali na mecz nawet.
Nie, oni wyszli, tam my zatrzymaliśmy pociąg, wylecieliśmy ich, wiesz, bo rozwaliliśmy ich. I potem właśnie ja taki małolacik, 5-1 wygraliśmy, wiesz, Frankowski, tam wszyscy się darli, Franek, Głowca, Bramek, to było takie, wiesz, mój pierwszy mecz, co tu się dzieje, wiesz, taki długi wyjazd, to, tamto, no i... To była taka zajawka, aż kurde widzisz.
No, ale powiem ci, że też to, co mówisz, bardzo ciekawe. Trafiłeś na takich ludzi, bym powiedział, tam, gdzie była kasa, też było, bym powiedział, taki brak lojalności, tak jak wspomniałeś, tam ludzie, którzy...
Na początku
tam...
jeszcze nie, tak. Właśnie nie, na początku było wszystko okej. Okay.
Widzisz, to oni na przykład gdzieś tam wybrali inną drogę, myślę, że taką bardziej komfortową. Ty nie poszedłeś na skróty, jakby poszedłeś pod prąd, ale też za to zapłaciłeś cenę w postaci tego, że trafiłeś gdzieś tam do więzienia tam na 1,5 roku chyba, prawda?
Tak.
Więc w ogóle też zastanawiam się, jak ten etap w ogóle się ukształtował, w ogóle, czy też wyszedłeś też jako mocniejszy, jeszcze lepszy, nie?
Właśnie to więzienie tak naprawdę no, dało mi najwięcej, tak naprawdę. Tam zrozumiałem, że te wszystkie rzeczy, tam jest kilku kumpli...
To ciekawe, na który... mówisz.
Proszę?
To mówisz, wiem, ciekawe,
bo ja też sam byłem w szoku. Myślałem, że wiesz, jak zmieni się to, ale tak naprawdę najwięcej mi dało te enki, jak siedziałem na enkach, dlatego, że nie miałem z kim gadać. Tylko czytałem książki, tam zacząłem czytać pierwszą książkę i tak poszło i mówię, nie miałem telewizora 5 miesięcy, bo dyrektor się nie chciał zgodzić, bo to ja tam trafiłem karnie za to, że tam z klawiszem miałem jakąś tam małą awanturkę. No i wiesz, i za to tam trafiłem. No i tak naprawdę te 5 miesięcy to było w sumie najbardziej wartościowe 5 miesięcy w moim życiu, bo tam zacząłem czytać książki, tam zacząłem analizować, dlaczego tak, zacząłem analizować to wszystko, jak to się zmieniło. Ale już teraz, jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, to już jest w ogóle, wiesz, to jest masakra, co się dzieje.
A trenowałeś w ogóle jakoś
tak,
po tym?
Tak, trenowałem, ale bardziej siłę, robiłem sobie siłę, wiesz, bo tak nie mogłeś, wiesz, boksersko to gdzie, jak tam wychodziłem na świetlicę, to materacę sobie kładłem na ścianę i...
Okej, to w takim razie, jaka była różnica między Arturem przed trafieniem tam, a po wyjściu? W sensie, jeśli mówisz, że to miało na ciebie wpływ. W sensie, chodzi mi bardziej po tym takim kątem sportowym, która rzecz była twoim zdaniem taka kluczowa w uzyskaniu takiego mistrzowskiego poziomu w boksie.
Największą zmianę, jaką widziałem w siebie, to determinacja. Ja byłem po prostu tak zmobilizowany, chciałem wyjść, pokazać, nie mogłem się doczekać tej walki, wiesz. Byłem taki po prostu, te 1,5 roku tak na mnie wpłynęło, że mówię, nie no, kurwa, muszę wyjść, muszę coś zrobić, nie no, przecież ja już chcę walkę, już to, tamto. To była na przykład taka determinacja. Ja w ogóle tam zacząłem ćwiczyć swój podpis, w ogóle to też tak jadę. Na rękach siedziałem i ćwiczyłem podpis, robiłem sobie kilka podpisów, ja mówię, jak wyjdę, to zobaczycie, co się odpierdoli, nie? I tu pyk, zacząłem ćwiczyć, cały zeszyt na to zmarnowałem, także mówię, tak się stało.
No, a jak to jest obecnie, powiedz teraz, masz jakąś taką hierarchię wartości, którą się kierujesz w ogóle też w ogóle w sporcie, w życiu, która też pomaga ci realizować siebie w ogóle?
Teraz największą hierarchią wartości jest pokora i przy tym zostańmy. I teraz naprawdę wiele rzeczy analizuję, pokora, ale mówię, czekajcie na walkę i tylko tyle.
Jeśli trenujesz dalej boks, to wiadomo, że ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale zastanawiam się na dzień dzisiejszy, czy w ogóle czujesz się w takim razie takim, wiesz, sportowcem spełnionym, czy jeszcze gdzieś tam masz...
Nie, jeszcze spełnionym się nie czuję. Na pewno czuję się, że jeszcze dużo mam do udowodnienia i to właśnie tak zadra na sercu, którą gdzieś powstała, to zawsze takie u mnie dodatkowe siły mobilizują. Najważniejsze jest tylko starty, żeby to się nie przeciągało, bo wiesz, to jest najgorsze. No, teraz czekam na datę walki i mówię zasuwać i zapierniczać. Mam świetnego trenera i to wszystko idzie w dobrym kierunku, ale tak jak mówię, po to jest potrzebne starty.
A powiedz, w takim razie masz plan w ogóle, żeby zdobyć mistrzostwo świata?
Oczywiście, że tak. No to jest mój plan, był, jest i będzie. tak jak mówię, dzisiaj skupiam
przez
się...
Przez chwilę był epizod, że myślałeś o KSW
był,
tam.
Jasne, że tak mówiłem wam, byłem w ciężkim dołku, ludzie sobie nie zdają sprawy, jaki to jest ciężki kawałek chleba. Tak jak mówię, współczuję na przykład dzisiaj kilku zawodnikom, może nie będę wymieniał, ale wiadomo, współczuję im, bo oglądam ich, kibicuję im. Trenujemy na jednej sali i wiem, jak to wszystko wygląda, kiedy nagle tam jakaś przegrana, zaraz coś, znowu przegrana po tej, wiesz.
A jak ty w takim razie odbierasz te porażki? One też w pewien sposób cię kształtują, bo jakby tak, najlepsi, wiesz, zostają po jakichś doświadczeniach, którzy mają, nie?
Powiem ci tak, to też
bo ktoś
nie jest
przegra
takie...
i się podda, ale jednak...
To też, wiesz, nie jest takie proste. Tak jak mówię, w dzisiejszym świecie, w dobie internetu, gdzie te kurwy mają swoje żale, gdzie to wszystko, wiesz, to jest naprawdę chora rzecz. No i dlatego trzeba mieć naprawdę miękkie serce i twardą dupę, żeby sobie z tym wszystkim poradzić.
W sensie, jak odbierasz te porażki? W sensie, jak one na ciebie wpływają? Nie? Przegrywasz walkę, powiedzmy...
Tak jak ci mówię, nie czytam, ale zdaję sobie, gdzieś tak widzę po ludziach, jak to wszystko wygląda. Wkurwia mnie to, wiadomo, o co chodzi, ale co mam zrobić?
No, ale tak wiesz, nie. To z drugiej strony też porażka, no niekiedy może jakby odebrać taką wiarę w siebie, spowodować taki, bym powiedział, głębszy stan, wiesz, odebrać poczucie sensu, doprowadzić do, bym powiedział, takich stanów depresyjnych często, które często bywają u sportowców, więc zastanawiam się, wspomniałeś o takiej sytuacji, miałeś taką sytuację, mówisz, po walce z Kownackim, tak? Rozumiem.
No tak, i to była dość długa taka sytuacja, no ale z drugiej strony wróciłem na właściwe tory.
To nawet nie była kwestia, bym powiedział, tych komentarzy, tylko to była bardziej kwestia...
Nie, bo ja nie czytałem. Kwestia
to była
mentalna.
Kwestia w tobie, no.
W głowie, mentalna. Co się stało? Co tu się, kurde, odjebało, nie? No i tak jak mówię, ale tak powiedziałem sobie sam, ty tak nie skończysz. Ty, kurwa, zdobędziesz to, co sobie wyznaczyłeś i koniec, kropka. No i jedziemy dalej.
A jaki był taki bodziec, który w takim razie cię, wiesz, tak, pociągnął albo sprawił, że się jakby ogarnąłeś bardziej jako...
Każdy
i wyznaczyłeś.
Z przyjaciół, przede wszystkim Michaś Materla, Morsik, osoby, które gdzieś z tym wszystkim są ściśle związane, ale największą takie przebudzenie miało miejsce to spotkanie z Markiem, którego nazywam lanistą, i gdzieś mi to wszystko, mówię, tak od nowa odżyłem, mówię, kurwa, zapomniałem, nie chcę, tak jak mówię, za dużo mówić.
Którego spotkałeś w górach, który gdzieś tam troszkę...
Nie, to pana Jana, też serdecznie pana Jana pozdrawiam.
W takim razie, bo też wspominałeś, w jakimś wywiadzie zobaczyłem to, co też mnie zdziwiło. Ja na przykład, jak przeglądałem jakieś informacje o tobie, to większość twoich wywiadów opiera się o informacje typu, wiesz, jak przygotowania do walki idą i tam tutaj co myślisz o tym Jenix, Kownacki, kurczę, Adamek, może Diablo, może nie Diablo i tak naprawdę moja informacja jest takim, Arturze, szpilce takich, bym powiedział, głębszych, bo na przykład dużo ludzi na przykład nie ma pojęcia o tym, jak powiedzieć w jakimś wywiadzie o nawet książkach, które ci pomogły i odnaleźć siebie gdzieś tam, nawet czytałeś tam Obsesję Doskonałości, czy...
Obsesję Doskonałości już przeczytałem na wolności.
Tak, ale to ja mówię o tym etapie na wolności, że tam, to wiesz, niesamowita twarz, która się u ciebie pojawia, ludzie, myślę, nie znają cię od tej strony i twój gdzieś tam wizerunek też może być pod tym kątem spatrzony, bo jesteś bokserem i w taki sposób też się kreujesz. No i też w ogóle robisz dużo takich akcji, bym powiedział, wiesz, dla dzieci, dla psów w ogóle, więc
nie
zastanawiałeś się, że chciałbyś być inaczej odbierany w mediach w ogóle?
Ja mam to w nosie, wiesz, a najważniejsze, jak mnie odbierają ludzie, którzy mnie znają, na których mi zależy. Moim najgorszym, największym błędem było to, że chciałem zmienić świat, może nie zmienić świat, zmienić patrzenie na to. Bardzo mi zależało w pewnym okresie, jak mnie ludzie odbierają. Na co? Jak to kurwiska zwykłe, jeden ludzi. Świat jest piękny, tylko mówię, ludzie kurwy. Więc wiesz, czemu tak kocham zwierzęta? Bo on kocha cię bezgranicznie, nie patrzy na nic. Mówię, moje dzieci, ja mówię, za nie to bym normalnie, kurwa, rozszarpał. Naprawdę ci mówię, rozszarpałbym te kurwy wszystkie, jak leci. Dlatego mówię, jak patrzę na te ludzie, na te, kurwa, chorągiewy pieprzone, więc ja już nie będę nic robił dla ludzi, dla kogoś. Ja będę robił to dla siebie, dla swojej rodziny, dla bliskich i będę żył zgodnie z samym sobą, a nie żeby to było
super.
Tak fajnie.
I na twarz myślę, że twoja jest, wiesz, taka, Artur, bardzo żałuję, że nie ma więcej takich wywiadów z tobą, które gdzieś tam takie drugie dno potrafią z ciebie, wiesz, uzyskać, nawet czytam te książki, to nawet widziałem, przedarła mi się gdzieś tam książka Jakaś potęga podświadomości, no gdzieś tam to są takie elementy, które ty moim zdaniem gdzieś tam nie jesteś człowiekiem, który tylko, wiesz, tam zapierdala od walki do walki, tylko też skupiasz się na takich rzeczach, bym powiedział, też mentalnych.
Na pewno taka duża książka, jeśli chodzi o takie, to była Obsesja Doskonałości. To ona też zmieniła moje myślenie na wiele rzeczy i była taka...
W jaki sposób?
Jak przeczytasz, to zobaczysz wiele rzeczy, jeśli chodzi o trening, jeśli chodzi o takie myślenie. Ja naprawdę gdzieś tam odżyłem po tej książce znowu, tak? Ale taką w sumie jedną książką, która Mi się tak najbardziej podobała, co prawda na wczasach ją przeczytałem, to był Potop, nie? Zawsze mówiłem sobie po wyjściu, jak wyszedłem, tam impreza była czy coś, to ja do chłopaków, mówcie do mnie Andrzej Kmicic, nie? No i tak właśnie mówię, oni tak patrzą, wiesz, wszyscy kurde.
Analogicznie przemiana do tego, co było, wiesz, jak wyszedłeś z więzienia. Ale powiedz, a propos tego w ogóle programowania, zastanawiam się, czy jakoś to robisz, czy starasz się gdzieś tam zwracać na takie kwestie mentalne, bo no, ktoś kiedyś w ogóle powiedział, nie wiem, czy ktoś się powiedział, czy gdzieś tam skomentował, że Szpilka jest świetnym przykładem tego, że jakby sportowiec, fighter z potencjałem fizycznym nie jest w stanie osiągnąć szczytów, bo nie ma poukładane w głowie.
Więc... Zgodzę się z tym, ale to nie jest tak, nie ma poukładane w głowie. W pewnym mówię, nie chcę za dużo gadać, zapomniałem o pewnych rzeczach, które były dla mnie najważniejsze, dzięki Markowi mówię gdzieś, który sam walczył. Marku, pozdrawiam tu z tej strony, niepokonany, tak samo. On mi to gdzieś uświadomił o czym zapomniałem. Czasami wchodziłem do tego ringu tak naprawdę nie wiedząc po co i zapomniałem o pewnych rzeczach, dlatego skupiam, dajcie mi zawalczyć, po prostu czekam na walkę i zobaczycie.
A powiedz w takim razie, nie chcę ściągnąć tego tematu, widzę w takim razie, ale bo mnie bardziej też interesuje właśnie pod kątem takim, bym powiedział, głębszym, jak albo może kto ma wpływ na to w ogóle, jak ty myślisz, jak stawiasz sobie kolejne cele, jak w ogóle, jakim jesteś zawodnikiem, więc też z takim drugiej strony, czy miałeś w ogóle, albo czy masz takiego mentora w swoim życiu, który jakby cię kieruje i jakby pomaga podejmować dobre decyzje, bo to też jest, wiesz, to też jesteś średnią w ogóle pięciu, tak gdzieś tam jakieś badania, jesteś średnią w ogóle pięciu osób, z którymi przebywasz, nawet niektóre badania mówią, że nawet masz zarobki z tej średniej tych pięciu osób, z którymi w ogóle przebywasz, więc zastanawiam się, czy masz takie osoby.
Nie, ja po prostu nie, ja najczęściej to mówię, z Michasiem sobie rozmawiamy, jeśli chodzi o sport, mówię Materla, pozdrawiam go serdecznie, my cały czas rozmawiamy sobie o takich rzeczach i to jeśli chodzi o sport,
Michał,
ale...
Michał Matera, rozumiem,
tak,
nie?
Tak, mówię, z Michasiem i tutaj się raczej rozmawiamy sobie, to jest mój przyjaciel, bardzo go lubię, uwielbiam, szanuję, podziwiamy jako człowieka i to na tej zasadzie działa, ale tak te same decyzje stricte zostawiam dla siebie, podejmowanie, mogę o coś zapytać, co byś zrobił na tym moim miejscu, to coś i tyle.
A twój były trener Andrzej Kmitruch? Czy miał na ciebie też taki wpływ, powiedziałbym, bardzo długo swoim trenerem?
Nie, największy wpływ na mnie miał Fiodor Łapin, to bezapelacyjnie. Fiodor Łapin potrafił gdzieś tam dotrzeć do tej mojej głowy, a Andrzej nie. Andrzej był po prostu moim trenerem i na tym się skupialiśmy. Ja byłem bardziej, ja tak gdzieś tam mimo wszystko to ja dotrzeć.
Czyli od takiej bardziej strony fizycznej był
nie
Andrzej.
Nie fizycznej, bardziej treningowej. Fizyczną też robiłem sam, bardziej boks.
A co się zmieniło w ogóle gdzieś tam w twoim podejściu po jego śmierci w ogóle, bo nie wiemy, nie
to
dawno
byłem w czarnej dupie, tak, bo już wydawało mi się, że po prostu straciłem coś i kurde, ciężko będzie się z tego otrząsnąć. Miałem wszystko ułożone, trenowałem, mieszkałem, wszystko się ten, no ale tak jak mówię, w życiu nigdy łatwo nie było i tak naprawdę zmieniło się coś, mam nadzieję, że na plus. No i zobaczymy, czekamy dalej.
A jeszcze a propos może tych mentorów, partnerów, takich twoich przyjaciół, bym powiedział, o których też wspomniałeś poza salą, jak oni mają na ciebie wpływ, mówię o Cycu i Bumbie.
Moi ulubieńcy, nie ukrywam,
pomagają trochę w przygotowaniach.
To są moje największe skarby, mówię i powiem szczerze, że Pumba to jest w ogóle dzik największy. On to w życiu by nie pozwolił, żebym nie przebiegł jeden raz albo nie pojechał z nim na rowerze, bo skuczy. To ja mówię, bo już tak go nauczyłem, także sam muszę się, wiesz, przychodzę do domu z treningu od razu rower jazda, nie żeby go wybierać, bo Cycuś to ma w nosie, Cycuś wybiega przed dom, patrzy i stoi i nie pobiegnie, no to wiesz, czasami pójdzie, czasami nie, ogólnie raz na tydzień wybiegnie, nie wiesz o co chodzi, także to jest Cycuś, a Pumba no to jest dzik.
Bo w ogóle jeśli ktoś ma Instagrama, to też polecam, polecić konto na Instagramie Przygody Cyca i Pumby. A też w ogóle powiedziałeś jedną śmieszną rzecz, że powiedziałeś kiedyś, że marzy ci się, żeby kiedyś w ogóle na gali boksu pojawiły się psy przed twoją walką w specjalnie uszytych garniturach, to prawda?
Tak, to prawda. Były na konferencji prasowej ze mną, aczkolwiek Kamila powiedziała, że nie, ja ich nie będę pilnować, ja się muszę skupić na walce, no i gdzieś tak po części rozumiem, ale mówię, weź ich na walkę, one rozmawiałem z nimi, chcą oglądać, nie chcą być na walce. No i ogólnie Cycu Pumbuś chce, bo Cycuś to tak patrzy, tak wiesz. Cycuś jest.
Nie, są niesamowici i powiem ci, że też jestem gdzieś tam fanem twoich instastory.
Powiem ci tak, każdemu życzę takich, ale przede wszystkim to nie jest tak, że to one się same zrobiły, to jest relacja z psami, to jest tak jak rodzina, to nie jest tak, że wiele osób kupuje sobie pieski i myśli, że kupi psa, ma ogród i to wszystko, nie, z psem trzeba wychodzić, psu trzeba pokazywać, trzeba mu, musi poznawać cały świat, żeby wiedział co jest co, nie może być tak, wielu osób się dziwi, że idą gdzieś tam, ten pies zaczyna na kogoś kogoś czekać, bo pierwszy raz widzi, to jest normalne. Trzeba mu wszystko pokazywać, od małego go uczyć, pokornie, jak coś robi źle, to go skarcić za to, jak coś robi dobrze, to go pochwalić i to jest normalne, to jest tak jak dziecko, ja mówię, jak dzieci, a ludzie się dziwią, Artur, jak ty masz tak dwa psy z jajami, w sensie, że nie wykastrowane i one się tak kochają, one rano, mówię ci, ja biegam, z Pumbą idę biegać, bo on ze mną biega, Cytuś nie biega, albo jeżdżę na rowerze, wracam do domu, a Cytuś i Pumba wylatują, już się całują, że gdzie byłeś, bracie, czemu mnie zostawiłeś na tej zasadzie, wiesz? A no widzisz, tata mnie wziął, ty nie chciałeś, nie? Na tej zasadzie, tak sobie gadają. No i nie, no to jest coś niesamowitego. Kochają się, znają, wiedzą, kiedy jak ktoś przychodzi, jak wychodzę, każe pilnować domu, to wiesz, to jest pilnowanie.
Trochę jak dzieci bym powiedział, nie?
No tak, przekochane dzieci.
Powiedz, Artur, jeszcze na koniec zadam ci takie pytanie, taki topik, który przechodzi przez ten podcast na samym końcu, bo jesteś wiarygodną też osobą pod tym kątem, że zdobyłeś mistrzowski poziom w swojej dyscyplinie, jesteś jednym z najlepszych bokserów w Polsce i zastanawiam się, jakbyś miał dać taką jedną radę dla wszystkich, którzy gdzieś tam rozpoczynają swoją przygodę ze sportem, która też w pewien sposób jakby ciebie ukształtowała, jeśli miałbyś komuś powiedzieć, słuchaj gościu, na czym miałby się skupić, to co by to było?
Na pewno na początek życzyłbym wytrwałości, bo w tym sporcie jest wytrwałość najważniejsza. Nie tylko chęci, bo chęci masz, ale bardzo dużo moich kumpli naprawdę też mieli talent, tylko nie mieli wytrwałości. Wolali poruchać, wolali gdzieś tam poimprezować. Ja nie mówię, każdy, kurde, przecież ja też lubię poruchać, no przecież to jest normalne, tylko chodzi o to, że na to jest czas. Też się dobrze bili, przecież miałem naprawdę na osiedlu kilku fajnych chłopaków, cośmy mieli naprawdę, to ci mówiłem, że jak sobie wymarzyłem, że będziemy mieć najlepszą ekipę w Polsce, to nie było puste słowa, tylko każdy z nas się bił, każdy z nas chciał, ale każdy poszedł zupełnie gdzie indziej, każdy poszedł za tym. Najważniejsza w tym wszystkim jest wytrwałość i wiara, układanie sobie marzeń w głowie i dążenie do nich, rozumiesz? Nie wyjdzie coś, to tylko kwestia, a to przecież jak wybrałeś sobie na drogę na sam szczyt, to nie masz co narzekać, że jest pod górkę i tak sobie to zawsze tłumaczyłem, no. Każda porażka czy tamten, to jest tylko po prostu lekcja i jazda do roboty. Najgorzej jest, jak to zaakceptujesz opinię publiczną, zaakceptujesz to, co powie zwykła kurwa, która w ogóle nie ma. Ja nie mówię o wszystkich ludziach zwykła kurwa, bo ktoś może powiedzieć coś merytorycznie. No to spoko, to się zgodzę i też nie muszę, ale jak ktoś kurwa jadem pluje od rana, wierzy co chodzi, nawet nie widzę to tamto, sram to, no to chuj, że mu w ryj, nie?
To co mówisz, to jest tak, że jakby cele bardzo łatwo sobie postawić, w sensie wiesz, no jakby ja spotykam gdzieś tam dużo sportowców na swojej karierze, znaczy nie mówię o takiej mistrzowskiej półce, ludzi, którzy już coś osiągnęli, tylko młodych gości, jakby każdy chce być, wiesz, mistrzem świata, każdy chce mistrzostwo Polski zdobyć, być najlepszy, ale jednak jest jakiś czynnik, który odróżnia tych najlepszych od tych, bym powiedział, takich słabych i to jest super, co powiedziałeś, to jest ta wytrwałość, czyli co z tego, że powiesz sobie, że okej, chcę osiągnąć mistrzostwo świata, ale okej, jest piątek, znajomi do ciebie dzwonią, dawaj idziemy na dziewczyny albo tam, wiesz, no, na imprezę i okej, idę i się, wiesz...
No, potem jest dwa dni dochodzenia do siebie, bo z reguły jak jest impreza, to są też inne środki, które przedłużają to wszystko i dlatego mówię, później patrzę na nich w poniedziałek, a tu, wiesz, chłopaki, kurde, jeszcze ledwo żyją, dlatego mówię, coś za coś. A miałem naprawdę dużo takich kumpli, którzy naprawdę talent mieli niesamowity, też się nie bali nigdy, kurwa, wchodziliśmy jak, kurwa, dzik w sosnę, wiesz, o co chodzi. Tylko, że po prostu wolali iść tam, no i tak się nie da. A też talent był, tylko mówię, największa to wytrwałość, dążenie pomimo tych wszystkich rzeczy, bo dzisiaj świat daje nam bardzo dużo możliwości, dużo więcej niż jak byłem ja młody. Ale czy te możliwości są fajne, dobre? Nie sądzę. Pozwala nam na więcej rzeczy. Dzisiaj widzisz, możesz PIT rozliczyć przez internet. Dzisiaj możesz zrobić to przez internet. Dzisiaj możesz zakupy zrobić przez internet. Dzisiaj przez internet możesz tak naprawdę zrobić wszystko. No jeszcze brakuje, żeby z internetu, kurwa, zamawiasz sobie ten i wyskakuje z monitora jakaś baba i robi, wiesz, to jest niemożliwe. Jeszcze poczekajmy, bo tego nie wiadomo. Ale rozumiesz, no jest tak, no jest już tak dzisiaj wszystko, to jest znak czasów, że mamy wszystko to, czego my nie mieliśmy. Ja się boję tylko to, że gdzieś powoli to wszystko idzie w naprawdę bardzo złą.
A to jest też ciekawe, co mówisz, że jakby z jednej strony daje ci dużo możliwości, ale też jakby dużo jest przeszkód, gdzie kiedyś ich nie było. Tak jak zresztą mówiłeś, social media, uzależnienie od tego, wiesz, bycia cały czas na bieżąco, Instagram. Tutaj masz 50 aplikacji na telefonie, idziesz do sklepu, tam wiesz, wyprzedaż, dostajesz powiadomienia na telefon, telefony z jakichś firm, wiesz, jesteś przybodźcowany i jakby ciężko jest skupić się na tej jednej rzeczy i robić ją ją zajebiście dobrze.
Właśnie idealnie to określiłeś. Chciałem jeszcze nawiązać do pewnego, ale zrobiłeś to tak, jak właśnie te bodźce, przebodźcowanie w głowie, jest tyle bodźców. Ja odpalam Instagrama, widzę to i uwierz mi, mnie głowa boli. To nawet ja ci mówię autentycznie, mnie kurwa, ten tamto. Sam się wkurwa, mówię, ja pierdolę, wszystko wstawiam, sam wstawiam, ale mówię, kurwa, wszystko ludzie wstawiają, kurwa, do czego to dąży? Bo ja nie mówię, wstawiam wszystko, ale tu niektórzy to tamto, kurwa, samochody, to ja nigdy tego nie wstawiłem, ale rozumiesz, tam stawiam na zasadzie, że tam z jaką tam firmą współpracuję, ale wiesz, ktoś się z tego cieszy, ale do czego to dąży? Ktoś pokazuje to, za niedługo mówię, no, będzie, kurwa, jak się będą walić, kurwa, w sypialni, będą to wstawiać, dzisiaj, kurwa, zajebisty seks, hej, na przykład, wiesz, to coś takiego, no bo ta w tą stronę to idzie, nie? Nie wiem, to kurwa, mówię ci, to jak tam czasami oglądam, to, a to co też mówisz, że niektórzy takie na siłę udawane związki i to wszystko, to ja mówię, ja pierdolę, kurwa, wiesz. Podaję przykład, bo była jakaś taka głośna afera, widziałem na Instagramie, że jakaś dziewczyna z dzieckiem i ona, to dziecko krzyczała na nie, coś tam, no właśnie jakiś taki ten chłop się żalił, to słyszałeś to, taka afera? Tam mówił, że ta dziewczyna bije dziecko, że to, i on mówi, jak nie kupisz mi torebki, to coś tam. Była taka głośna afera, jakaś blogerka, coś tam też dziewczyna. Na siłę udawali piękny związek, bogaty, że ona jest bogata, jakiś, no nie, no mówię, patrz do czego to dąży, nie?
I pięknie, powiem ci, Artur, nasza rozmowa zatoczyła koło, bo rozpoczęliśmy od tej autentyczności, jakby też na tym skończyliśmy, że gdzieś tam bardzo ważna cecha, powiem ci, i jakby ja naprawdę bardzo rzadko się spotykam z takimi ludźmi, tym bardziej sportowcami, którzy mają kontrakty jakieś sponsorskie, jakieś zobowiązania wśród sponsorów i jakby też oni oczekują, tak jak mówiliśmy, Tiger Woods, Michael Phelps, tak? Jeśli to są idole dla jakichś tam ludzi, zobowiązania, to są wszystko jakby sztucznie wykreowane marki, gdzie tak naprawdę ja bardzo doceniam takich ludzi jak ty za taką autentyczność i co ci mogę powiedzieć, że fajnie, jakbyś się nigdy pod tym kątem nie zmienił i bardzo masz fajne podejście do tego całego hejtu, że masz duży dystans, że tego nie czytasz i jakby potrafisz być się zupełnie ponad tym. To jest naprawdę
nie czytam, bo wiesz, bo się wkurwiam. Przeczytasz jakieś kurwisko, coś powie i się normalnie próbuje, no to co mam zrobić? Wiesz, mnie aż no, częsie, wiesz, ja mówię, a spotykam takich na ulicy, to każdy podchodzi, zdjęcie sobie robi, uśmiecha się, wiesz, to jest najgorsze, kurde.
Ale hej, czasami ci potrafi, wiesz, potrafi cię zabić, nie? Potrafi zabić. Niektórzy, wiesz, no ile masz małolatów z gimnazjum czy tam z liceum, którzy pod wpływem hejtu popełniają samobójstwo. Sportowcy potrafią skończyć karierę. Ludzie, którzy robią naprawdę zajebistą robotę, zobaczą hejt na swój temat, komentarz i się zamykają w sobie, przestają się jakby się rozwijać. Więc to też jest jedna w ogóle cech, którzy mają ci najlepsi, że taką, bym powiedział, odporność i taką silną psychikę.
Wiem,
nie?
Ale to masz rację, ale nie znaczy to, że nie chcę z tym zrobić, bo to jest przegięcie to, co się dzisiaj dzieje, wiesz. Dzisiaj wolność w tym internecie jest naprawdę popierdolona, to nie chodzi o to co mówię, poczekaj chwilę, zobaczysz, jeszcze pewnie niedługo będzie o tym głosić.
Tak, to prawda, też się zgadzam na temat tej cenzury, bo ja też nie jestem zwolennikiem tego, że jakby jest wolność słowa, ale jeśli ktoś mówi, że jesteś kurwiskiem jebanym i gdzieś tak komentuje, to jest komentarz, który gdzieś usunąwasz, bo jakby twój profil gdzieś tam to jest twoja własność i możesz się opierać w pewnym kanonie. No to nie jest kanon w ogóle jakiejś dyskusji, w którym pozwalasz się komuś wypowiedzieć, bo to nie jest konstruktywna krytyka. Tylko jak ktoś mówi, że jesteś kurwiskiem, a za tym stoi jakiś ziomek tam, jakiś nerd 14-letni, którym mama kupiła tam komórkę i on ci komentuje takie może, no to jest, wiesz, to
nie wiem, ile ma lat, ale powiem ci tylko tyle, że normalnie tacy normalnie do rozjebania i czekam tylko na pewne rzeczy.
Artur, bardzo się dziękuję za wywiad i mówię, nie zmieniaj się, bo mówię, jesteś zajebistą osobą w internecie i życzę ci powodzenia w kolejnych
gdzieś
tam walkach.
Pozdro.
Wielkie dzięki. Hej.